Kronika parafialna i zakonna jednego kościoła i klasztoru jezuickiego, papież Franciszek jest jezuita, w Hiszpanii opisuje następujące wydarzenie. Że mianowicie było tam wśród zakonników paru spowiedników, a jeden z nich, z tych spowiedników, słynął z tego, że był bardzo taki ostry, rygorystyczny był. Wymagał dużo od siebie, był ascetą, ale równocześnie wymagał od osób, które się u niego spowiadały. I czasami tak jakby się zapominał, że to nie są zakonnicy, tylko to są prości ludzie, którzy mają obowiązki domowe, rodzinne, rolnicze i inne. I trzeba ich traktować inaczej niż zakonników, których on też sam spowiadał, swoich kolegów. I zdarzyło się, że przychodził do spowiedzi do niego pewien grzesznik, jak ten zakonnik uważał, niepoprawny, który zawsze się spowiadał z tych samych grzechów. Ten zakonnik surowy upominał go jeden raz, tam za pół roku drugi raz, znowu za pół roku trzeci raz go upominał i okazywało się, że na próżno, bo człowiek ten przychodził, zakonnik go poznawał i znowu się spowiadał z tego samego. I wreszcie przy jednej spowiedzi ten zakonnik powiedział ostro do tego człowieka tak: jeżeli nie poprawisz się i przyjdziesz jeszcze raz z tymi samymi grzechami, to nie dam tobie rozgrzeszenia. I ten grzesznik przyszedł znowu następnym razem, nie szukał innego spowiednika, ale przyszedł znowu i wyznał te same grzechy. I spowiednik zrobił tak, jak zapowiedział. Był nieprzejednany, odmówił mu rozgrzeszenia, podniósł na niego głos. I kronika pisze, że wtedy miało się wydarzyć coś następującego. Nad konfesjonałem, w którym spowiadał ten zakonnik, na ścianie wisiał duży krzyż. Drewniana figura Pana Jezusa na tym krzyżu odłączyła rękę prawą, tak jakby ten drewniany Pan Jezus nagle ożył. Odłączył prawą rękę od krzyża, zrobił taki gest nad tym grzesznikiem, który odchodził właściwie od konfesjonału bez rozgrzeszenia, i Pan Jezus odezwał się z tego krzyża nie do tego grzesznika, tylko się odezwał do tego zakonnika i powiedział tak: to ja umarłem za tego grzesznika na krzyżu, nie ty. Dlaczego więc odmawiasz mu mojego miłosierdzia i przebaczenia? Historia grzesznika upadającego może stale w te same grzechy, to jest historia każdego z nas. Każdy wiele razy przystępował do sakramentu spowiedzi i wiele razy obiecywaliśmy poprawę sobie, poprawę Panu Bogu, a potem być może upadaliśmy na nowo w te same słabości czy grzechy. Pomimo tego Chrystus Pan nie zmęczył się naszymi upadkami i niewiernością i nieustannie okazuje nam swoje przebaczenie i miłosierdzie. W Kościele Rzymskokatolickim na Ukrainie w tym roku 2023, mimo że w kraju trwa wojna, a może właśnie dlatego, że trwa wojna, biskupi rzymskokatolicy zarządzili, że cały ten rok jest tam przeżywany jako rok miłosierdzia. Nie znaczy, że tylko miłosierdzia Bożego, ale rok miłosierdzia. Myśl jest taka, że miłosierdzia od Pana Boga potrzebujemy, ale są uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego, które trzeba spełniać i o nich będziemy tam przypominać sobie i wiernym także, co do ciała, co do duszy, uczynki miłosierdzia. Przed chwilą słyszeliśmy fragment ze Starego Testamentu, gdzie wybrzmiało właśnie wezwanie Pana Boga do narodu o odsunięcie grzechów, odsunięcie zło waszych uczynków i obietnica miłosierdzia w tych pięknych słowach, że choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Gdybyśmy karty Pisma Świętego przeglądali, to najwięcej o miłosierdziu oczekującego dobrego, o miłosierdziu oczekującego Ojca znajdziemy na kartach Ewangelii. Przypowieść o synu marnotrawnym, o owce zagubionej, tej 99. Historia Zacheusza, czy bardzo taka wymowna historia kobiety, która usłyszała: nie potępiam ciebie, idź, ale więcej nie grzesz. Idź, ale więcej nie grzesz. Pan Jezus mówi także dzisiaj przez usta moje do was: człowieku, ty jesteś kochany przez Pana Boga takim, jaki jesteś, bez żadnych warunków wstępnych. To nie znaczy, że nie masz się podnosić ze swoich upadków. Masz, ale Panu Bogu na tobie zależy. I papież Franciszek to tak plastycznie powiedział w którymś kazaniu środowym, że kiedy się spowiadamy szczerze, to Pan Jezus nie tupie nogą w nerwach, nawet jeżeli te same powtarzamy grzechy, tylko się uśmiecha, bo On nas chce przycisnąć do swojego boskiego serca i pokazać przez to, że Jemu na nas zależy. Że Jemu na nas zależy. Wspominałem wczoraj wieczorem tutaj historię wywiezienia na Syberię 800 parafian z parafii Husaków, gdzie pracuję. Kilka lat temu pochowałem jedyną jeszcze żyjącą tam babcię, która była wtedy małą dziewczynką, gdy ich wywieziono. I ta babcia przed śmiercią oddała do kościoła taki oleodruk, prosty obraz przedstawiający Matkę Bożą Różańcową. Tutaj gdzieś u was też widziałem na ścianie. Matkę Bożą Różańcową, który przed wojną jej mama kupiła na Kalwarii Pacławskiej, a kiedy ich wywożono, to mama zdjęła ze ściany, zapchała w pierzynę i zabrała ze sobą. I ta babcia mówiła, opowiadała, że ona nie wie, gdzie to było. Czy to był Ural, czy to był Omsk, co to było, ona nie pamięta, ale pamięta, że przed tym obrazem mama jej mówiła: ludzie, niektórzy się spowiadali, bo potrzebowali się wyspowiadać, a nie było księdza. I wśród tych, którzy się przed tym obrazem spowiadali, byli tacy, którzy umarli. Ona jeszcze opowiadała, ta babcia, że jej mama umiała czytać i miała książeczkę do modlitwy i na święta Bożego Narodzenia było tak, że w jakiejś tam izbie się zebrali ci Polacy i mama tej babci czytała mszę świętą z książeczki w imię Ojca i Syna i wszystko po kolei do momentu, kiedy były słowa tylko dla księdza konsekracyjne. Tego mama jej nie czytała, a później czytała dalej Ojcze Nasz i na końcu jakąś modlitwę ze mszy świętej. Ktoś tam, jakiś mężczyzna błogosławił tamtych ludzi, tak jak zamiast jakby księdza, jak ojciec błogosławił. Słyszałem drugi przykład z ust biskupa Kondrusiewicza, tego z Białorusi, który kiedyś był w Moskwie, a teraz jest emerytem w Mińsku. On opowiadał, że jak był młodym księdzem tuż po święceniach, wysłali go gdzieś na parafię tam pod Mińsk, gdzie 10 lat wcześniej umarł ksiądz i brakowało przez 10 lat tam księdza, a władza pozwoliła młodego tam przysłać po studiach w Rydze, bo tam seminarium działało cały czas komuny. I ludzie w tej wiosce zaprowadzili księdza Kondrusiewicza na cmentarz, pokazali mu grób tego księdza, który umarł 10 lat wcześniej i powiedzieli, że oni przez 10 lat na Wielkanoc chodzili na ten grób, stała kolejka i spowiadali się przy grobie tego księdza. Kiedy się rok temu zaczynała ta wojna na Ukrainie, może słyszeliście, był taki epizod, że jeden chłopak, on miał 26 lat, Witalij Skakun się pisał, nazywał się Witalij Skakun, Ukrainiec. Kolumna wojskowa silna rosyjskiego wojska od strony Krymu jechała w okolice Chersonia i chcieli jechać na północ. I tam jest rzeka Dniepr i trzeba było wysadzić most na Dnieprze. Saperzy tam zaminowali, ale nie zdążyli rozciągnąć lontu zapalającego. I ten młody żołnierz, saper, zdetonował ładunek razem z sobą. Most wysadził, zatrzymał kolumnę, to pozwoliło, że wojsko ukraińskie się tam przemieściło, zorganizowali później obronę. Zanim Rosjanie przepłynęli tę rzekę, przeprawili się, to już nie dali rady dalej pojechać, nie uderzyć. On zatrzymał ten pochód wojska. Mówię o tym, bo jest zupełnie podobna scena w takim filmie, który ma tytuł O jeden most za daleko. Film ten opowiada historię desantu alianckiego we wrześniu 1944 roku w Arnhem. I ten film ilustruje prawdę pewną religijną też, którą chcę przybliżyć. Mianowicie w tym filmie jest taka scena, że młody żołnierz tak się trzęsie ze strachu, że nie da rady iść atakować mostu, który alianci chcą zdobyć. I jego przełożony oficer widzi strach tego żołnierza podległego, tak go klepie, bierze na ramię, kładzie mu rękę, pyta się, co się dzieje. Boję się, że umrę, ten młody mówi. A ten go jeszcze raz klepie i mówi, nie bój się, ja ci obiecuję, że nie umrzesz. No i to zachowanie jakoś zadziałało na tego młodego, także się zmotywował i uderzył z innymi na ten most. Dalsza scena w filmie jest taka, że alianci się cofnęli i ten oficer zorientował się, że tego młodego, któremu on tak trochę żartem na odczepne powiedział, nie umrzesz, nie ma. Biegnie przez pobojowisko, przewraca tych nieboszczyków, żołnierzy pobitych, szuka tego, któremu tak obiecał i znajduje go prawie martwego, ale sprawdza, ten jeszcze żyje. I bierze go na plecy, tutaj gdzieś go na ramię bierze, biegnie przez to pobojowisko do namiotu wojskowych lekarzy, do chirurga. Rzuca go właściwie na stół, kładzie go na stół i mówi do lekarza, ratuj go. A lekarz się zna, kogo może ratować, kogo nie warto ratować, więc ogląda go i mówi do sanitariusza, zabrać, nic z niego nie będzie. I wtedy ten oficer wyciąga rewolwer, przykłada do głowy chirurgowi i mówi, ratuj go, bo ja obiecałem mu, że on będzie żył. Chirurg zdezorientowany, nie wie o co chodzi, ale pod lufą rewolweru No zaczyna wyciągać tam z głowy kulę temu żołnierzowi, gdzieś drugą tutaj z ramienia i dopiero wtedy dowiadujemy się dalej w tym filmie, że konający żołnierz został uratowany wbrew wszelkim nadziejom. I myśl dalsza jest taka. Ten film jakby pokazuje w pewnym sensie, jak odbywa się nasze zbawienie, jak karkołomnie Pan Jezus dotrzymuje słowa danego nam. Jakiego słowa? Na Chrzcie Świętym Bóg obiecał tobie, że będziesz zbawiony. I będzie On nosił ciebie na rękach. Czasami w życiu będzie cię wygrzebywał spod sterty różnych grzechów i słabości, żeby dotrzymać danego ci na chrzcie słowa. On cały czas zabiega o twoje zbawienie. Owszem, On nie naruszy nigdy twojej wolności, ale będzie aranżował w twoim życiu różne sytuacje. Dobijał się do twojego sumienia. Jeżeli trzeba, to jakąś burzę życiową dopuści na ciebie. Czasami postara się o jakiś chwilowy zachwyt, cudowny wschód słońca. Postawi na twojej drodze dobrego spowiednika, albo jeżeli trzeba, to postawi niebezpiecznego łotra, jeżeli okaże się, że to już tylko w ten sposób może obudzić ciebie ze śmiertelnego snu. Kiedy ty o nim zapomniałbyś, on nie przestaje o tobie myśleć. Przez te kilkadziesiąt lat naszego życia tutaj na ziemi, w niebie, w pewnym sensie odbywa się akcja ratunkowa pod tytułem zbawienie Jana, Marii, Tadeusza, Kasi, Julci i następnego. I można powiedzieć, że w tę akcję ratunkową, której celem jest doprowadzenie ciebie do zbawienia, jest zaangażowany twój święty patron z chrztu, jest zaangażowany inny święty, którego lubisz, modlisz się do niego, może czasami się nie modlisz, może jest zaangażowana twoja zmarła matka, która się za ciebie modli, albo twoja babcia. Jest zaangażowana Matka Najświętsza, której też zależy na tym, żebyś się tam znalazł, a nie gdzie indziej. I tak jak święta ta Teresa z Awili powiedziała, że właśnie Pan Jezus do niej powiedział tak: ty się zajmij mną, a ja się zajmę tobą. W pewnym sensie wystarczyłoby nam w naszym życiu jakby nawet nie przeszkadzać Panu Bogu. My czasami bardziej przez nasze niedbalstwo możemy Mu przeszkodzić w tym, że On nas chce doprowadzić do zbawienia. Opowiadała taka znajoma siostra zakonna, werbistka, a później to czytałem w Gościu Niedzielnym, ona też to gdzieś opowiadała, powtórzyła. I zdarzenie z miasta Zaporoża. Zaporoże to jest to miasto, wiecie, tam na wschodzie Ukrainy, gdzie znajduje się największa w Europie elektrownia atomowa, która teraz jest w rękach rosyjskich. Nawiasem mówiąc, Rosjanie nie strzelają, żebyście wiedzieli, do obiektów na terenie Ukrainy, które są sprywatyzowane przez Rosjan. Strzelają do tych, które są sprywatyzowane przez Ukraińców albo są w rękach Ukraińców tylko. To jest takie dziwne, ale wiedzą, co jest czyje i tam, gdzie jest rosyjskie, to tam nie strzelają. No ale w każdym razie, około 2010 roku ona tam pracuje w szpitalu, pracowała, nie wiem, czy jeszcze teraz pracuje. W szpitalu w Zaporożu młody lekarz, chirurg, miał przeprowadzić operację amputacji języka u starszego człowieka, któremu stwierdzono nowotwór języka. I ten lekarz przed tą operacją, przed zaspaniem tego dziadzia, trochę żeby złagodzić sytuację i żeby może trochę ten mężczyzna nie był taki spięty bardzo, tak jakby trochę zażartował i powiedział do tego człowieka tak: dziadku, jak się obudzicie, to już nie będziecie więcej mówić. Może jeszcze coś chcecie powiedzieć. I wyciągnął telefon, jakby zasugerował, że może dziadziu chce jeszcze do kogoś zadzwonić albo coś innego ważnego powiedzieć. A dziadek chwilę pomyślał i powiedział jedno zdanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w języku ukraińskim. I ta siostra zakonna opowiada, że lekarz się... No, za chwilę była tam kroplówka, później była operacja, a 3 miesiące później ten lekarz zgłosił się do parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Boga Ojca Miłosiernego w Zaporożu i poprosił siostrę, inną katechetkę, żeby go przygotowała do chrztu. Za następnych parę miesięcy odbył się jego chrzest, a kiedy ona to opowiadała, to mówiła, że ten lekarz jest w tamtym momencie był w parafii takim jakby lektorem, że czytał lekcje, tam posługiwał przy mszy świętej. I ona to mówi pod kątem takim, kto komu bardziej pomógł i jaką metodą Pan Bóg zadziałał, żeby ten lekarz trafił, no właśnie do wiary. Żeby ten lekarz trafił do wiary, czy żeby trafił do Pana Boga. Ostatnia rzecz. Wczoraj miałem powiedzieć, uciekło mi. Tutaj akurat jest na ołtarzu, jak ktoś później podejdzie, jest kopia przedrewolucyjna, stara kopia ikony Matki Boskiej Kazańskiej. W 1983 roku taki rosyjski autor Sołuchow na Zachodzie wydał w takim jakby maszynopisie książkę, która dokumentuje zniszczenia przedmiotów kultu religijnego w Rosji po rewolucji w 1917 roku, po rewolucji bolszewickiej. On pisze, że z samej Moskwy wywieźli na spalenie 4 wagony samych tylko ikon. I między innymi w tej książce opisuje historię wysadzenia w powietrze soboru świętego Szymona w Moskwie. Ten sobór gdzieś teraz po Gorbaczowie został odbudowany. Stara cerkiew drewniana, którą komisarz odpowiedzialny właśnie za wykonanie tych różnych dziwnych poleceń z komitetu, kazał wysadzić prochem w powietrze. Parafianie tej cerkwi, tego soboru, przyszli do tego komisarza i próbowali mu wytłumaczyć, że to tak nie, tak nie wolno tak robić, bo to jest stare, to jest zabytkowe i piękne i pachnie w środku dymem kadzidła, bo ten dym kadzidła to jest tak jakby symbol modlitwy. Ale do niego to nie dotarło. On miał napisane, że trzeba zlikwidować te cerkwie, więc oni przeszli jeszcze raz na drugi dzień i użyli następującego argumentu. Powiedzieli mu towarzysz, tam jest krypta pod spodem i w tej krypcie są zmarli jacyś pochowani. Nie jacyś powiedzieli, ale to są zasłużeni Moskwiczanie, a wśród nich jest 2 poetów. Może się w szkole uczyłeś kiedyś jakiegoś wiersza na pamięć któregoś z tych poetów. Jak ty chcesz to wysadzić w powietrze? I ten argument na krótko poskutkował. Ale komisarz powiedział tak, daję wam 2 dni, macie się zorganizować i zabrać tych wszystkich, którzy tam są pochowani, wywieźć na furmance, na cmentarz, na cmentarzu pochować i koniec. I już od tej decyzji nie odstąpił. I ci parafianie, starsi ludzie, z bolącym sercem zabrali się do wykonania tego, czyli tam się zorganizowali, 1 pierwszych trumien bez niczego wynieśli na furmankę, mieli problem z 1 trumną, dlatego że wokół cerkwi rosły drzewa i korzeń jakiegoś drzewa, chyba lipy, tak poszedł, że przerósł jakby przez tę trumnę. Był dość gruby i przerósł tę trumnę w okolicach serca przez szkielet tego nieboszczyka, który tam był, w okolicach serca, tam gdzie kiedyś biło jego żywe serce, tak jakby wyssał serce tego nieboszczyka, tak jakby. No więc oni mieli problem techniczny, jak to zrobić. To poradzili sobie w ten sposób, że tam podcięli ten korzeń z góry, później podkopali, podcięli z dołu i tym sposobem to jakoś tam wyciągnęli, wydarli. I ten Sołuchow, który o tym pisze, przerywa tok narracji w tym momencie i pisze tak. Co wy robicie? To tak jakbyście podcinali gałąź, na której siedzicie. Jak można korzeń, który jest symbolem trwałości, historii, może tej poezji, jeśli to był jakiś poeta, może przeszłego pokolenia, a może jeszcze przeszłego pokolenia, w ten sposób niszczyć. Jak utniecie korzeń, na którym rośnie wasze drzewo, to się to drzewo przewróci. Moglibyśmy to jakoś przenieść na temat, o którym Franciszek powiedział, że Pan Jezus, kiedy się uśmiecha, gdy się przed Nim spowiadamy, to nas chce przytulić do swojego boskiego serca, tego, z którego wypłynęły zdroje miłości i Jego przebaczającego miłosierdzia, a my z ufnością do tego źródła miłosierdzia zbliżamy się i się zwracamy. Amen.